164, witam.
Witam serdecznie, to 164 odcinek Jezus Podcastu, nagrywane dość wcześnie, ponieważ mnie długo nie będzie. Bardzo szybko załatwiam te niepotrzebne formalności. Przejdźmy do tematów.
Tak, więc dla wyjaśnienia nagrywamy 3 dni po ostatnim nagraniu, więc dzisiaj jest czwartek.
Tak.
Ale to wspaniały dzień.
No, wyszło słoneczko. Jakby cieplej troszkę się zaczyna robić.
Mniej depresyjnie, samobójstwo odwlekamy, wszystko idzie dobrze. Wojtek, ja mam parę tematów. Na liście tematów mam, żebyście wy, drodzy słuchacze, już wiedzieli. Oczywiście dzisiaj będzie troszeczkę o bezpieczeństwie i będzie troszeczkę o rezygnacji z Google'a, więc wszystko jest w normie.
Tak jest.
Ale mam fajny temat o usłudze wypożyczenia samochodu, bo w końcu sobie wypożyczyłem auto i w takiej usłudze, o której nie mówiłem jeszcze.
No to opowiedz, bo mnie zaciekawiłeś tym, że w ogóle wypożyczyłeś. Że to się udało w ogóle.
Tak, właśnie to jest trochę szalone, ale się udało. I teraz jest coś takiego, jak nazywa się Omni. Taka usługa. Mhm. I to nie jest jeszcze usługa, która jest otwarta. Po pierwsze, nie ma aplikacji w App Store. I jak ja założyłem konto i tak dalej, to dostałem linka do pobrania z test flighta czy z czegoś.
Okej.
Czy z jakiegoś tam innego, wiesz. Zarejestrowanie się, z tego co pamiętam, wygląda na razie tak, że zostałem jedną z pierwszych 100 osób, które otrzymają zaproszenie do korzystania z Omni. Skoro to jeszcze działa, to znaczy, że nie mają jeszcze 100 osób.
Wow, okej. Okay.
Więc nie jest jakoś tak szczególnie dużo użytkowników, ale samochodów jest mimo wszystko sporo. Przez sporo mam na myśli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mhm.
Tak, 10 w Warszawie. To nie jest dużo. Natomiast działa Omni troszeczkę inaczej niż Formobility, bo Formobility działa tak, że wypożyczasz sobie auto, jedziesz do jakiegoś punktu, jeśli ten punkt jest w śródmieściu, to możesz jakby zostawić ten samochód i wszystko jest ok, tak?
Mhm.
Lub odstawić do jednej z stacji, które są for mobility, czyli możesz na przykład wziąć samochód koło Arkadii, koło Dworca Gdańskiego, bo tam jest jeden z przystanków for mobility, z tego co pamiętam, i pojechać na przykład na Kabaty zostawić samochód i wszystko jest ok. Natomiast Omni działa na zasadzie: tam gdzie bierzesz, tam zostawiasz.
Okej.
Okay. Omni jest troszeczkę inną też usługą. Form Mobility na przykład obsługują przypadki zarezerwowania samochodu. To znaczy, chciałbym zarezerwować samochód sobie na weekend, na przykład w czerwcu.
Mhm.
Form Mobility daje taką możliwość, żeby wybrać konkretny samochód w konkretnym miejscu i zarezerwować go na konkretny dzień.
Okay.
Więc nikt nie może zarezerwować tego samochodu wtedy i nawet jeśli ktoś chciałby zarezerwować na przykład pół godziny wcześniej, tak, to dostaje informację, że jedyny wolny termin jest taki, żeby oddać właśnie na tą godzinę, na przykład 20, na którą ty zarezerwujesz, mm-hmm. więc albo wypożyczyć na krócej, albo w ogóle nie da się go wypożyczyć. Natomiast w Omni jakby nomen omen takiego wypożyczenia do przyszłości nie ma, ale jest możliwość rezerwacji pół godziny w przód. To znaczy, możesz sobie zarezerwować teraz i on przez pół godziny nie będzie otwieralny przez nikogo innego niż przez ciebie. I otwieranie też jest na dwa sposoby.
Mhm.
For Mobility otwieranie odbywa się przez aplikację. Musisz mieć włączony Bluetooth, telefon łączy się z nadajnikiem w samochodzie i po prostu otwierasz drzwi, wsiadasz, wszystko jest ok. Wiem to też, bo też jeździłem For Mobility, chociaż krócej. Bo tam się okazało, że jest automatyczna skrzynia biegów i stwierdziłem, że jeszcze nie ogarniam chyba tego, żeby wjechać z automatyczną skrzynią biegów normalnie na miasto. Ale a w Omni albo jest opcja taka sama jak For Mobility, czyli otwierasz przez aplikację, ona się akurat nie łączy przez Bluetooth, tylko wszystko idzie przez internet, albo po jakimś czasie otrzymujesz kartę z NFC. I do mnie taka karta przyszła, oni zalecają, żeby trzymać ją razem z prawo jazdy w portfelu. Ja dokładnie tak mam.
No,
więc
spoko.
Po prostu kiedy
czyli
będę chciał...
Czyli masz klucz do klucz samochodu do cały samochodu. Czas, no.
Tak, mam klucz do samochodu cały czas oraz mam uprawnienie do jeżdżenia samochodem cały czas przy sobie, więc to jest przyjemna, powiedzmy, przyjemna opcja.
I teraz... A gdybyś miał telefon z Androidem, to on mógłby odblokowywać przez NFC? W sensie, że wiesz, tą kartę tak skonfigurować, no bo...
Chyba nie. Nie wiem.
Można
nie
by
wiem.
Było, nie?
Nie, znaczy tak, na pewno można było wrzucić dane z karty na telefon z NFC, natomiast nie wiem, czy to jest wbudowane w aplikację. Myślę, że teraz jeszcze nie ma, ale sprawdzałem tego na iPhone'ie.
Okay.
I więc fajne jest to, że ja zrobiłem sobie rezerwację. W ogóle to miałem dwa podejścia, bo to jest tak, jak zrobisz tę rezerwację i ją anulujesz, to przez 2 godziny nie możesz zarezerwować samochodu. Mhm. Czyli to jest na takiej zasadzie, że nie rób sobie żartów, bo jak zarezerwujesz, będziesz go potrzebował, to już nie będziesz mógł tego zrobić.
No
nie?
Tak.
Ja zrobiłem raz rezerwację po prostu przez telefon, gdzie po prostu zrobiłem rezerwację, potem podszedłem, otworzyłem sobie drzwi i wsiadłem do samochodu i tak dalej. A drugim razem nie miałem żadnej rezerwacji, ale widziałem, że samochód stoi, więc po prostu podszedłem i z ciekawości przyłożyłem do niego kartę, mhm, do tego miejsca, w które ten, i on się otworzył. I otworzyłem aplikację i widzę, że jest jakby wypożyczenie aktywne. Więc nie musisz się rezerwować, możesz podejść, przyłożyć kartę i tam samochód jest otwarty.
To rozumiem,
jest
że one są oznaczone jakoś.
Tak, one mają napis Omni Drive i mają, czy Drive Omni, wiesz, takie naklejki różne i na przedniej szybie, na samej górze jest właśnie taki czytnik, do którego masz przyłożyć, nie? On jest jakby od wewnątrz, no ale przekładasz przez szybę i to działa.
Jasne.
I teraz... W Omni są samochody tylko Skoda. Jest Skoda Citygo, Fabia, Rapid i Octavia. Płacisz jakby za dwie rzeczy jednocześnie, za minutę i za kilometr. I ta opłata za minutę to jest od 34 groszy za Citygo do 52 groszy za Octavię i potem za kilometr masz od 85 groszy za Citygo do 99 groszy za Octavię. I teraz, żebyście wiedzieli mniej więcej, co to jest to Citygo, bo to jest w ogóle bohater, to jest taka puszka pomidorów mniej więcej, taki rozmiar.
No.
Na stronie w ogóle pokazana jest wersja 3-drzwiowa, a ja jechałem 5-drzwiową, więc...
Spoko.
Taki
upgrade'ik.
Upgrade'ik, tak. To jest niewielki samochód, tak naprawdę bardzo niewielki. Wejdą 2 osoby i bagaż. Albo 2 osoby i zakupy z McDonald's, bo to było jakby celem wypożyczenia samochodu.
Wydało się.
Otóż sytuacja była taka, że stwierdziliśmy, że chcemy iść do McDonald's, ale nie chcemy iść do McDonald's, który jest niedaleko nas, tylko chcemy się przejechać samochodem. Szczególnie, że ja miałem taką bardzo dużą ochotę wreszcie przejechać samochodem od zdania prawo jazdy, czego nie robiłem tak naprawdę.
No, to niedobrze, bo powinieneś jeździć.
Tak, ale więc to, co zrobiłem, Wojtek, to wsiadłem do samochodu. Mhm. Magda do mnie mówi, bo Magda ma już prawo jazdy w ogóle od wielu lat i ona jeździ w miarę często, kiedy jest u babci, to też jeździ samochodem, więc jest powiedzmy rozjeżdżonym takim kierowcą, który na bieżąco jest w samochodzie. No a ja tak naprawdę od 3 miesięcy, tak, 2 miesięcy, to nie siedziałem w samochodzie. No ale stwierdziłem, słuchaj, mały samochód, tak, najwyżej będę przepraszał ludzi na drodze i no i nie wiem, zjadę gdzieś i po prostu będę płakał. Ale stwierdziliśmy, że pojedziemy do McDonald's w lotówce z Warszawy, wiesz tam której? Tam w stronę jakbyś jechał w stronę Łomianek.
A, no północ, no.
Tak. Więc ustawiliśmy sobie nawigację, teraz to się okazało bardzo proste, 3 km i pojechaliśmy tutaj młocinami, bardzo ładnie, wszystko tego, super, natomiast nie zjechałem dobrym zjazdem na moście północnym i przejechałem na Tarchomin, po czym się okazało, że na Tarchominie są remonty i trzeba było przejechać tak bardzo naokoło, jechałem koło Białołęka Ratusz, przejeżdżałem koło swojego starego mieszkania, po czym zjechałem na kolejny most i kolejnym mostem powrót i prosta trasa już Wisłostradą do góry. I cała trasa, jakby Google Maps zaplanowały, że to będzie trwało około 7 minut i 3 kilometry. Było to około 30 minut i 19 kilometrów. Podjechaliśmy do McDonald's, zjedliśmy sobie oczywiście bardzo dobre jedzonko. W ogóle w McDonald's są takie burgery, powiedzmy, z prawdziwego zdarzenia, podawane nie na tackach, tylko na takich drewnianych tych.
Ale to jest, tamten jest jeden z niewielu, które mają tą ofertę. To jest ta taka customowa. No.
Okej, no to bardzo, bardzo fajne to jest. No, więc i zjedliśmy, wsiedliśmy do samochodu, wróciliśmy już taką poprawną drogą. I teraz cała podróż... To było 20 kilometrów, 30 chyba minut postoju i około 45 minut jazdy.
No.
Całość kosztowała 30 zł.
Mhm. No super. To okej, okay, znaczy
To jest mniej więcej, jeśli chciałbyś porównać to na przykład z taksówką czy z czymś takim, to jest to porównywalne z taksówką, można powiedzieć, tak, że jest trochę taniej niż taksówka.
No jeżeli, wiesz, no bo tutaj jest kluczowy ten czas oczekiwania, bo wy jedliście na miejscu, ale gdybyś miał coś do załatwienia, takiego, że jedziesz do sklepu,
załatwiasz
masz
coś
już
i
tam coś i wracasz i nie czekasz długo, typu,
no to jest,
nie wiem,
w IKEA
masz już, wiesz, ktoś pojechał wcześniej, pozbierał z półek rzeczy, a ty tylko przyjeżdżasz samochodem, żeby je zabrać, no to wychodzi taniej niż taksówka, zdecydowanie.
Tak, to zdecydowanie. No i fajne jest to, że możesz sobie jechać samemu. Jeszcze ja mam ten plus, że jest ten samochód bardzo, nie, bardzo blisko. No bo on jest tak naprawdę przy metrze Młociny. Mm-hmm. Więc... to jest ciekawa usługa, o której niewiele osób mówi, bo nie jest jeszcze tak zbytnio popularna. Ja bardzo mocno ją polecam, bardzo mi się podoba i to jest zdecydowanie, myślę, że będę korzystał z tego częściej niż z 4Mobility, dlatego że jest blisko. Mhm. 4Mobility żadnego nie ma niestety na Bielanach, co jest minusem. A tutaj te Skoda Citygo takie śmieszne i takie, wiesz, pierdun, nie? Ale żeby dojechać z punktu A do punktu B w taki sposób, żeby jeszcze było w miarę, powiedzmy, wygodnie, no to było okej. Okay. Tylko jeśli ktoś by siedział za mną, na przykład, to już zupełnie nie ma miejsca na nogi, no nie? Mm-hmm. Ale tak wyglądała moja pierwsza podróż od dawna samochodem i o mnie bardzo mocno polecam.
Piękna historia. Ale fajnie...
Najfajniejsze jest to, że pojechałem po to, żeby pojechać do McDonald's.
No tak, to trochę orzechowe bym powiedział. Ale dobrze, że testujesz, bo wiesz, mimo tego, że rzeczywiście tych usług robi się coraz więcej, to nadal uważam ten rynek za bardzo świeży, bo...
Tak, w ogóle tych usług jest bardzo mało. I w Warszawie oprócz Omni, tak naprawdę jeśli chodzi o wypożyczenie na minuty, działa jeszcze 4Mobility. W Krakowie też jest jakaś taka usługa. Jest mm-hmm. też taka usługa w Wrocławiu, ale chyba po jednej.
Mm-hmm. A jeszcze szkoda. Dochodzą wypożyczanie skuterów na przykład.
Tak, ale ja bym chciał w ogóle, jeśli ktoś zna jakieś dobre wypożyczanie samochodów, to ja bym się chętnie dowiedział w Warszawie najlepiej. W których, powiedzmy, można zrobić to przez stronę internetową, nie trzeba się pieprzyć z tym wszystkim, bo to też w ogóle temat wypożyczenia samochodów to jest jakiś cięższy temat. I już była beka, czy można wypożyczyć kierowniku bez kaucji 600 euro, mhm. ale niestety ta kaucja w niektórych momentach jest 800 euro.
No... A jeżeli chcesz wziąć na pół godziny samochód, żeby gdzieś podjechać?
No i wiesz, ja nie mam problemu, kiedy na przykład widzę samochód do wypożyczenia, gdzie jest kaucja 500 zł, nie? 700 zł. Powiedzmy, że jestem jeszcze w stanie to zaakceptować, no bo tak, nie? Rozumiem, że chcą kaucję, bezpieczeństwo, bla bla bla, okej, 700-500 zł jest okej. Ale mówimy o 700 czy 800 euro, to już jest w ogóle dramat. Mm. Więc jeśli ktoś zna jakąś fajną wypożyczenie samochodów, to bardzo chętnie się dowiem, gdzie można sobie wypożyczyć auto sensownie.
Ale rozumiem, że masz na myśli te, które się wypożycza na minuty właśnie.
I na minuty, i nie na minuty. Bo ja też na weekend chętnie sobie wezmę jakieś auto. Bo stwierdziłem, że muszę jeździć samochodem, chcę sobie sprawdzić samochody i jak chcę kupić auto, to przynajmniej chcę sobie pojeździć paroma tymi rocznikami 2016-2017, żeby sobie coś wybrać, nie? I wybieram z takich samochodów, no nie, może nie Skoda Citygo, tak? Tylko Kia Rio, czyli takie, powiedzmy, odrobinkę większe, żeby weszły tam 4 osoby i więcej niż jedna sztuka bagażu.
Sure. No tak. No
więc bardzo chętnie przetestuję te wszystkie usługi, wydam pieniądze, żeby jeździć samochodem, wow.
No wiesz, jak się ma samochód, to też się wydaje pieniądze za to, że się jeździ, więc... No,
oczywiście.
No. To fajna historia. Ja mam z kolei też ciekawostkę i to jest bardzo świeżutka, bo z dzisiaj. Bo w ogóle tak, wczoraj w Onet rano byłem gościem i powiedziałem, że prowadzimy tutaj podcasty i tak dalej. Nie miałem okazji powiedzieć nazwy podcastu, więc to chyba był fail trochę.
Trochę tak. Słuchajcie, prowadzę podcast.
No. Jakby co, to on jest w internecie. Ale... jakby jest to związane z tym tematem, że w Onet Rano od jakiegoś czasu, od poniedziałku w tym tygodniu, mamy nową część i ona się nazywa tam Onet Wiem, jakieś tam jeszcze nazwy wymyślają dziwne. W każdym razie ta część polega na tym, że Jarek ma, rozmawia sobie z jakimś tam ekspertem i ma przed sobą komputer, na którym może czytać komentarze od internautów, bo rzeczywiście od jakby nie było tej części, którą zawsze realizował sobie sam, robiąc peryskopa, wiesz, jadąc samochodem, bo wtedy lukał chociaż na chwilę na komentarze internautów i mógł się do nich odnieść, a tego w Onetrano nie ma, no bo wiesz, ma trochę za dużo rzeczy dookoła, więc stwierdziliśmy, że wprowadzimy to w tej części studyjnej, gdzie już jest bezpiecznie, nie musi patrzeć na drogę. No i ten komputer przyjechał od Microsoftu, Surface Pro 4. I to też było dla mnie ciekawe doświadczenie, no bo tak naprawdę mogłem z tym sprzętem spędzić troszeczkę dłużej, więcej czasu, no bo musiałem go skonfigurować na początku, wiesz, i w ogóle zobaczyć, czy to będzie wszystko działać. I generalnie muszę powiedzieć, że wiesz, no sprzęt jak sprzęt, nie? Jakby on jest bardzo szybki, porównywalny do tabletu. I to jest tak, że właśnie to jest ciekawe, że odpaliłem go i miałem poczucie, że to jest tablet. W takim sensie, że wiesz, nawet jak podłączyłem do niego klawiaturę i widząc, że on odpala się w trybie Windowsa 10, takim normalnym, a nie tabletowym, to czułem, że to jest tablet, ale dlatego, że on jest szybki jak tablet. No i ma oczywiście dotykowy ekran, ale ta szybkość właśnie była zaskakująca, że mówię, okej, dobra, czyli jest taki szybki jak tablet, ale ma pełnego Windowsa, nie? Więc rzeczywiście jest to zauważalne, to nie jest jakaś mrzonka czy coś, co może tylko się wydawać ludziom, dobra, tam wiesz. Ale faktycznie jest zauważalnie szybki. Fajne jest to, że wiesz, możesz podłączyć dodatkowy ekran zewnętrzny przez DisplayPort, więc to jest w ogóle, wiesz, niezły odlot, że do tabletu możesz sobie podłączyć zewnętrzny monitor bez nawet żadnych kombinacji. I wiesz, on całkiem fajnie wygląda, ma tak tą nóżkę taką i tak dalej, więc jakby sprzęt jest bardzo spoko. Ale to jest nadal Windows. I przechodząc do sedna sprawy. Nasz workflow wygląda tak, że ja rano przychodzę do pracy, stawiam wszystkie transmisje i jak wybija 7.55, to ja startuję te transmisje na wszystkich platformach. Tam jest Facebook, YouTube, wiesz, Periskop i tak dalej. I dopiero po tym wystartowaniu ja jestem w stanie skonfigurować komputer tak, żeby Jarek widział komentarze właśnie z tych transmisji, nie? No bo one muszą być założone, żebym wiedzieć, do czego linkować, więc jak wchodzę sobie na te transmisje, z YouTube'a wypinam sobie to okno komentarzy i ustawiam je na połowie ekranu, czy tam później przeciągam na 1/3, więc w ogóle to przeciąganie okien bardzo fajnie działa i fajne jest to, że możesz sobie, wiesz, praktycznie dowolnie to ustawiać. Teraz już na Macu też tak jest, ale no, Windows jednak był pierwszy. I to bardzo, bardzo spoko działa i później, wiesz, po prostu mam dwa okna przeglądarki. Jedno jest tylko z komentarzami z YouTube'a, a drugie to jest Face i TweetDeck, żeby mógł sobie czytać wszystko. No i dzisiaj odpaliliśmy transmisję. No i sięgam do szuflady po tego kompa, otwieram. Trwa instalacja Windows się aktualizuje, postęp 35%, ja tak mówię. Okej, dobra, 35%, mamy jakąś godzinę na to, żeby Jarek jeszcze jeździ po mieście, więc mamy jakąś godzinę, no może się uda, nie? Tylko problem jest taki, że prawdopodobnie to był update do Windows 10 Creators coś tam, coś tam. Creators Update to się chyba nazywa i to jest jeden z większych update'ów Windowsa w ostatnim czasie. Yep. To nie są tylko popraweczki KB1.5.4.18, które wiesz, mają po kilkanaście kilobajtów, tylko to jest ogromna krowa. No więc patrzyłem na ten ekran i na te kółeczka, które się kręcą i coraz bardziej się stresowałem, więc ostatecznie wiesz, kiedy się zupdate'ował?
Kiedy?
Minutę po tym, jak Jarek wszedł do studia. Dziękujemy pan Windows. Typowo. No, w każdym razie na szczęście mieliśmy plan B, bardzo szybko ustaliliśmy. Ala miała ze sobą iPada swojego ogromnego, więc na tym iPadzie Pro ustawiliśmy właściwie bardzo podobny setup. No bo rzeczywiście na iPadzie też możesz podzielić ekran, więc zrobiliśmy podobnie jak na tym kompie. Ale no... Co za przygoda, naprawdę. I no to była taka kwintesencja trochę Windowsa. I żeby nie wyciągnąć z tego tylko hejtu, znaczy ja konfigurując tego kompa, ja ustawiłem, że może się update'ować, kiedy chcę. No bo wiesz, tam masz jednak jakieś opcje. Ja wchodziłem w to, żeby rzucić okiem, co jeszcze powinienem ustawić, żeby wiesz, żeby było ok. No i zaznaczyłem, że no dobra, to ściągaj te update'y sobie i instaluj, kiedy chcesz. No i więc jest to trochę moja wina, nie? Jakby nie powinienem był tego robić. Powinienem zrobić tak, że update się odpala ręcznie. No ale... Więc to raczej jest taka nauczka dla was, żebyście może niekoniecznie ustawiali takiej opcji, jeżeli wiecie, że komputer czasem bywa potrzebny na teraz. No więc to w sumie sam sobie zrobiłem takiego psikusa. No ale trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej, jutro już będzie normalnie, bo już się ten update zainstalował, więc wszystko jest git.
Te Surface'y w ogóle są tak nawet całkiem spoko jako komputer.
Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle, szczerze mówiąc, dla mnie to jest zero różnicy względem po prostu laptopa. Jest lżejszy, ma to, że ten dotyk i to jest spoko, tylko że wiesz, w komputerze mi dotyku nie brakuje. W takim sensie, że jakby to nie ma dla mnie znaczenia. Jak komputer, wiesz, ma ten ekran taki pod kątem, to dla mnie to nie jest coś, czego ja koniecznie potrzebuję. Zdarzają się dość rzadko momenty, w których łatwiej jest coś nacisnąć palcem w tym, wiesz, szczególnie jeżeli mówimy o układ takiego standardowego Windowsa, no bo oni oczywiście dużo zrobili w stronę tego, żeby ten Windows był jednak taki bardziej dotykalski, że te guziki są większe, że rzeczywiście łatwiej te opcje się wybiera palcami, ale to nadal jest jednak Windows, wiesz, taki raczej desktopowy, więc w momencie, kiedy masz podłączoną klawiaturę, a on się odpala wtedy z automatu w tym trybie standardowym, no to łatwiej się klika myszką, czy nawet touchpadem, który jest całkiem niezły, niż szukanie, wiesz, utrafienie paluchem w ten X, bo zdarzało mi się niestety nie trafić tam, gdzie trzeba, a już na przykład przesuwanie okien, czy zmniejszanie ich, wiesz, zmiana ich wielkości, no to robić tak nie za bardzo wygodnie, bo jak na przykład podzielisz ekran na dwa i masz tą kreskę po środku, tak żeby można było ustawić, że chcesz, żeby jedno okno było większe od drugiego, no to trafić idealnie w tą podziałkę palcem, nie da się. Ale można to zrobić myszką, więc to też nie jest tak, że jest to konieczne. Chociaż na iPadzie na przykład udało im się to tak zrobić, że jednak trafisz w to miejsce i nie czujesz takiego, że kurde, muszę bardziej z lewej albo bardziej z prawej. Czy ten milimetr to wystarczy w tą stronę czy w tą, żeby to zrobić, czy nie? Tam po prostu naciskasz palcem, jakby automagicznie jest to dostosowane do wielkości paluchów. No ale wiesz, to jest po prostu tablet. No ale generalnie ten sprzęt jest naprawdę bardzo spoko i to jest taka ciekawa hybryda właśnie czegoś dotykowego z komputerem.
Okej. Ja mam, Wojtek, jeszcze taki temat. Bardzo zrobiłem dobry most.
Świetny.
Mam właściwie jeden taki krótki Jakiś czas temu mówiliśmy na temat tych maili, no nie? Tego, czy maile w Google, czy nie w Google. I trochę to ustało, powiedzmy. Zostało na tym, że tak naprawdę trzymamy wszystko w Google i no i możemy mieć, wiesz, no będziemy po prostu płacić, tak? Dużo pieniędzy, tam 40 zł miesięcznie. No i
za użytkownika.
Tak, za użytkownika, że wirtualna Polska z mailem no tam nie daje rady.
No.
No i tak naprawdę nie ma sensownej alternatywy. I okazuje się, że jest alternatywa. Co prawda nie jest ona jakoś tak szczególnie, powiedzmy, znana, a do tego ostatecznie jakoś szczególnie tania w dłuższym okresie, ale dużo tańsza od Google'a. I home.pl, nie wiem jak to brzmi, oprócz tego, że sprzedaje domenę, oprócz tego, że sprzedaje serwery, sprzedaje też możliwość wykupienia skrzynki pocztowej. I w tym momencie mają u siebie jeszcze jakąś promocję i ona w ogóle miała się skończyć dawno temu, ale trwa przez cały czas, więc...
Ty masz szczęście do takich promocji, jak już, że coś trwa od wieczności i prawdopodobnie potrwa wieczność, ale jest nadal promocją. To orzech zawsze to znajdzie.
Tak. Ale napisane jest ograniczona czasowo, nie?
Aha.
I teraz, żebyście... My z Wojtkiem nie wykorzystywaliśmy tak naprawdę Google Docsów, nie wykorzystywaliśmy Drive'a, no przynajmniej ja.
Tylko mail.
Tylko mail. Z czego tych maili w ogóle to mieliśmy łącznie, Wojtek, 1,5 gigabajta.
Razem?
Razem.
Okej. Okay. I teraz, tak dużo.
To i tak dużo, to prawda, ale...
Mogłeś mi tego filmu nie wysyłać.
Ale więc naszym jedyną patrzeniem był mail, tak? I my płaciliśmy te 40 zł miesięcznie, tak? To było 8 euro. To jest chyba 4 euro za użytkownik, czyli 8 euro. Mhm. No i to było trochę bez sensu, bo to jak strzelanie z armaty do wróbelka.
Tak.
I teraz na home.pl jest usługa, gdzie możesz kupić sobie personal email za 99 groszy za miesiąc.
Tanio.
Na rok to kosztuje no, 12 zł. Jest i masz do tego 20 GB, jedna skrzynka e-mailowa, rozbudowane filtry antyspamowe. To prawda, w ogóle te filtry antyspamowe są w home jakieś masakryczne. Tą czarną listę możesz sobie robić jakąś. Możesz nawet zasilacze tam dodawać do tej czarnej listy. Książka adresowa, kalendarz zadania, są takie aplikacje w środku. Uh-huh. Kopia bezpieczeństwa, serwery w Polsce, bla 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 bla. Dodatkowy alias jest jeden i do tego multipoczta, czyli żeby mieć dwie domeny do jednego maila, brak. No więc to zdyskwalifikowało jakby pocztę personal email, chociażby to, że liczba skrzynek jest jedna, a my chcieliśmy no w dwie osoby, tak? Ale za dokładnie tyle samo jest biznes e-mail dla wymagających,
dla nas.
Tak, który jest pojemność konta 50 GB. Wojtek, nie krzycz na mnie, że teraz, że masz 5 tylko. Liczba skrzynek e-mail bez limitu. Maksymalny rozmiar załącznika bez limitu. Multipoczta jest. Dodatkowe aliasy bez limitu. Więc 12 zł za takiego maila. Biorę. Nawet napisałem Wojtkowi, Wojtek, nic nie rób. Ja ci tylko wyślę hasło.
Tak było. I wysłałeś mi hasło w treści wiadomości. Ale spokojnie, w iMessage, które jest szyfrowane.
Tak. Zrobiłem to, przyniosłem tam domenę. Przyniosłem tam w ogóle parę innych domen, no bo jest jakby to w usłudze. I wszystko bardzo dobrze działa. Poczta w ogóle działa całkiem sprawnie. IMAP... Nie mam z nim żadnego problemu. Ta strona poczta home.pl w ogóle jest całkiem sensowna. W sensie ten webmail nie jest może jakiś takim powiedzmy mistrzem świata, ale z drugiej strony do tego, żeby odbierać pocztę, wysyłać pocztę i czytać ją, to jest absolutnie wszystko, czego potrzebuję. Działa oczywiście ze wszystkimi tymi klientami pocztowymi, więc nie ma problemu. Do tego bardzo sprawnie radzi sobie z obsługą paru domen. Mm-hmm. To znaczy my mamy, Wojtek, w tym momencie 6 domen, nie wiem czy wiesz, podpiętych. I kiedy robię właśnie utwórz nowego maila, mam od i mogę wybrać właśnie wszystkie różne domeny, które mamy tak naprawdę. Ja akurat mam aliasów Wojtek 70 w tym momencie.
Co?
Ale to wynika z tego, że mam na przykład maila grubek@jesus.pl.
Okej. To wiele tłumaczy.
Konkurs @jesus.pl. Kontakt @jesus.pl.
No tak.
Patronite @jesus.pl. Podcast @jesus.pl. Prześlijcie pieniądze do jesus.pl.
No, oczywiście.
Reklama jesus.pl. Do tego mam maile w domenie pocztajesus.pl, bo założyłem domenę pocztajesus.pl, że można było łatwo się zalogować tam do maila.
Wiadomo.
A do tego mam parę swoich domen, powiedzmy, prywatnych i jedną z nich, którą Wojtek zaproponował, ja stwierdziłem, że to jest doskonały pomysł, aż stanę z kanapy i to zrobię, jest Dobrze Gada. Więc od dzisiaj możecie też pisać do wojtek@dobrzegada.pl i paweł@dobrzegada.pl.
Oh yeah! Bardzo mi się podoba to. To jest fajne.
To jest bardzo dobra domena. W ogóle Dobrze Gada to jest fajna nazwa na podcast, nie? Dobrze gadamy.
No pewnie.
No więc Nie przyciągając tego tematu jakoś szczególnie długo, HomePL okazuje się, że całkiem sensowny provider mailowy i wszystko tutaj dobrze działa. Jacek z mojej pracy mówił, że on nie miał nigdy z Home'em tak naprawdę problemów. Z tego co wiem, w internecie można się też z nimi targować, jeśli chodzi o przedłużenie, żeby jakąś cenę sobie fajną załatwić. Ja na przykład, no bo zapłaciłem za serwer na rok 12 zł, no nie? I chciałem się dowiedzieć, ile kosztuje przedłużenie, no bo to pewno tak jest, że wiesz, kupujesz serwer na 12 zł, ale potem się okazuje, że przedłużenie jest 500. Na szczęście nie jest 500, tylko 250, co i tak jest tańsze niż Gmail na cały rok.
Okej.
O 50%, a do tego wszystkiego pani mi powiedziała, że jeśli na przykład przedłużę w ciągu najbliższego miesiąca, na kolejny miesiąc, to oni dadzą mi tam rabat 10%, nie?
No to spoko.
Czyli za 200 zł za 200 zł tak naprawdę będę miał 2 lata maila. Co jest całkiem spoko opcją, pewno się na to zdecyduje, więc jak ktoś coś, no to HomePL zdecydowanie daje radę. Do tego nie wiem, czy Wojtek sprawdzałeś, ale mają ta aplikacja ichnia.
Ale online'owa?
Strona, w sensie strona ichnia. Mhm. Bardzo fajnie działa na tym, na iPhone'ie. Nie ma tutaj żadnych w ogóle, żadnych problemów, więc rekomenduję HomePL jako providera, żeby mieć w Polsce.
No, ja też korzystam, no bo sam mi ją wysłałeś, także
zmusiłem cię niejako.
Zmusiłeś mnie nie troszeczkę do korzystania z tej poczty, ale muszę powiedzieć, że wygląda na to, że jest spoko. To znaczy, ja miałem tutaj jakiś jeden problem, taki, że rzeczywiście wysyłałem maile z jakiegoś dziwnego maila, ale chyba dlatego, że dodałem, zanim zmieniłem w ustawieniach poczty online na, że defaultowo ma wysyłać maile z określonego adresu.
Tak, to on niestety wtedy wysyła z tego.
Tak, i teraz muszę go usunąć z mojego klienta i dodać jeszcze raz. I właśnie to robię, żeby rzeczywiście te
tak,
ustawienia
się
napisały.
Tak, bo on niestety defaultowo używa
numerek, jakiś serwer, coś tam.
Tak, tak, bo on jakby robi domenę w home.pl dla serwera, no nie? I jest defaultowo korzysta z niej. Mm-hmm.
No tak. No ale to wiesz, no to ja sobie z tym poradzę, spokojnie. To nie jest duża sprawa. Także luzik. Sprawdzam jeszcze, gdzie tu się, jak się te konfiguruje, czy to jakiś specjalny adres jest. A, zobaczymy.
Nie. Możesz, jeśli chodzi o serwery, możesz pisać poczta.jesus.pl.
No to spoko.
I będą działać. Więc tak, home.pl polecamy jako provider mailowy, co szalone. A mam jeszcze temat jeden z bezpieczeństwem i jeden nie. I powiem ten nie z bezpieczeństwem, bo to jest szalone. Nie wiem, czy wiesz, Wojtek, ale Google robi swój własny OS, który nie jest Androidem. Nazywa się Fuchsia, tak?
Tak.
Tak to przeczytać?
Tak,
właściwie?
Fuchsia. Mhm. Tak, bo to jest kolor.
Aha. Okay.
A co jest zabawne, bo to oni, wiesz, oni bardzo lubią się bawić w ogóle tymi nazwami i to jest o tyle ciekawe, że...
Aha, fuksja i korzysta z kernela, który nazywa się Magenta.
O właśnie, także takie zabawne, a fuksja w ogóle jest oczywiście przede wszystkim rośliną, żeby było jasne, inaczej nazywana ułanką. Jest to rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych, obejmujący około 100 gatunków, pochodzących głównie z Ameryki Środkowej i Południowej.
Nie wiem dlaczego, ale pomyślałbym, że to wiesz. Że wcale tego nie czytałeś, po prostu to wiesz.
Aha, no oczywiście, ja po prostu wiesz. Wikipedia, ściągnąłem sobie offline do swojego mózgu.
Ej, w ogóle wiesz, że jest aplikacja do pobrania Wikipedii offline, to jest szalone. Wrzucałem to na Twittera.
Totalnie.
God damn it. Dobra, Fuchsia to jest, Google zrobiło znowu swój system. Nie mówią o nim za dużo, bo to nic nie jest oficjalne. Ten system w ogóle jest od roku, dopiero teraz pojawił się do niego jakiś UI. Google nie zrobiło żadnych publicznych informacji na temat tego, co to jest, do czego to będzie, ani w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens. Natomiast to, co wiadomo, to jest, że będzie działać na Flutter SDK, interfejs jest napisany Flutter SDK, który jest cross-platformową opcją do pisania aplikacji. Mm-hmm. Do tego wiemy, że nie działa na Linuxie, tylko na kernelu właśnie, który jest stworzony w Google, nazywa się właśnie Magenta. Mm-hmm. Więc...
Ale kod źródłowy też jest otwarty.
Kość źródłowy to jest już otwarty. Mm-hmm. Tak, można w ogóle sobie skompilować i podlinkuję w ogóle z Ars Techniki artykuł o tej funkcji. Mm-hmm. Tam co prawda są screenshoty, ale jest też gdzieś, to już sprawdzam na YouTubie, funkcja.
Ja już ci pokażę, bo ja mam właśnie tego linka, to ci wysyłam.
Jest właśnie, Armadillo Preview. Jest wideo, w którym można zobaczyć, jak działa i wygląda.
No ale
funkcja.
To wideo pokazuje, że wydaje się, że jednak to jest system, który mobilny, tak? To znaczy, że tak. Dla smartfonów.
Z drugiej strony, i teraz to są takie oczywiście rozkminy bardzo egzystencjonalne troszeczkę. Chodzi o to, że ten system, mimo tego, że zrobiony jest dla smartfonów i wygląda na to, że jest zrobiony dla smartfonów, to interfejs, który tam jest i opcje jakby wchodzenia w interakcję z tym są też tabletowe.
No, tak, znaczy wiesz, to tabletowe, to nie jest
a powiedziałbym też, że nawet jeśli miałbyś to na Chromebooku, które teraz w dużej mierze mają już dotykowe ekrany,
do zrobienia.
To też jest bardzo mocno do zrobienia. Oczywiście to nie jest tak, że po prostu rozszerzmy to na całą szerokość i mamy już zrobiony interfejs, oczywiście, ale w dużej mierze wygląda dobrze. Mhm. No więc propozycje są takie, że Google prawdopodobnie będzie robić coś w tę stronę. Być może Google będzie chciało zaorać Javę. Oni już i tak naprawdę nie korzystają z Linuxa ani z Javy, bo kernel Linuxa, który jest nawet w najnowszych pikselach, jest z 2014 roku, więc już zupełnie jakby nie obchodzi ich wersja Linuxa. Być może chcą po prostu całkowicie odejść od Linuxa, przejść na swój kernel, chcą może właściwie trzymać wszystko, tak? Całą część systemu. Z racji tego, że korzystają z tego Footer SDK, być może będą chcieli, żeby aplikacje nie były pisane tak naprawdę w Javie, tylko w czymś innym. Więc może będzie tak, że Android zniknie, albo Android przestanie być tym Androidem, który jest nam znany, a zacznie być czymś całkowicie innym. Ten interfejs w ogóle, który jest w tej funkcji, nie wiem, widziałeś to wideo?
Tak, widziałem.
No to ja uważam, że ten interfejs jest całkiem smooth i całkiem przemyślany. To nie jest taki, powiedzmy, mocno jakby to powiedzieć, narzędziowy, tak? To nie jest tak bardzo narzędziowy, jak to jest na przykład na iPhone, gdzie masz listę aplikacji, tak? Na ekranie.
No.
Uruchomienie i przychodzi do aplikacji, jesteś w tym narzędziu.
Ale ja mam jedno
tam bardziej jest kontekstowo.
Pytanie. Tak, ale tak. Jedno pytanie. Bo na górze skrolujesz w dół, nie? Że jakby na górze tego interfejsu są takie
aplikacje.
No właśnie nie wiem, czy to są aplikacje. One się nazywają story, czyli funkcja już ma swoje story.
Shit. Ale to są aplikacje, bo jedno z tych story nazywa się e-mail. Mhm. I to są aplikacje, one są poukładane chronologicznie, w sensie najbliższa ekranu jest ta, która była ostatnio odpalona. Mm-hmm. Więc ma to sens, żebyś mógł sobie korzystać z tego urządzenia i korzystać z aplikacji, po prostu w ten sposób przerzucając się pomiędzy aplikacjami na tym drawerze.
A wiesz, jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć, co mnie zainteresowało teraz. Znaczy to, ja tak wiesz, podglądam sobie na to wideo i w momencie, kiedy odpala się e-maila, tą aplikację e-maila na full screen, to masz ją, ona jakby nie jest na full screenie, tylko rzeczywiście dół tego ekranu jakby jest odcięty, że ta duża kropka, która prawdopodobnie jest guzikiem do powrotu, jednak jest poza tym głównym modułem. I teraz zwróć uwagę, w tym miejscu pojawia się też godzina i bateria. One zanikają po chwili, jakby znikają po kolei, ale nie wiem, czy w momencie, kiedy ktoś naciska na ten guzik, czy nie.
One są widoczne też, jak się naciśnie na ikonkę swojej twarzy.
No właśnie, tak. I się zastanawiam, czy ten dolny pasek nie będzie przypadkiem gdzieś w jakimś miejscu, ale nie, wiesz co, jak teraz patrzę, jak się scrolluje, to ta kropka nie jest cały czas. Bo
nie,
wiesz,
nie, nie.
Wiesz, o co mi chodzi? Że wydawało mi się, że tak jak teraz są te moje ukochane plotki o iPhone'ie, że teraz będzie, wiesz, od góry do dołu wypełniał cały ekran, że ten dolny pasek będzie aktywny, czyli to tam zrzucisz sobie aplikacje, z których korzystasz najczęściej i to tam też będzie schowane Touch ID, że jakby one się zleją, wiesz, będzie można używać, jeżeli będziesz odblokowywał, to będzie Touch ID, a jeżeli będzie odblokowany telefon, no to tam będziesz miał, wiesz, skrót do telefonu, do ulubionej aplikacji, do mailowania czy coś, cokolwiek. To tak tutaj pomyślałem o tym, że to znaczy, że przyszłość w ogóle telefonów prawdopodobnie będzie taka, że właśnie ten element dolny ekranu, który nadal jest jeszcze ekranem, będzie taki bardziej funkcyjny, ale już właśnie to odblokowywanie będzie się chowało prawdopodobnie pod ekranem, no chociaż akurat Google jest znany z tego, że chowa je z tyłu, więc no tutaj akurat trudno to powiedzieć, ale to ciekawe, że dolna część ekranu jest nadal funkcyjna i to się chyba nie zmienia, że mimo tego, że mamy nowy system, jakiś, to pewne przyzwyczajenia zostają. Chociaż jest tu dużo innych, dużo jakby takiego podejścia bardzo nietypowego, takiego, które wiesz, no, trzeba będzie się tylko uczyć od nowa trochę. Tak mi się wydaje, no.
Trochę, nie no, to jest zdecydowanie jakaś zmiana paradygmatu, no nie? Ale wygląda też całkiem sensownie. Moim zdaniem były takie przecież próby zrobienia troszeczkę bardziej w stylu no nie wiem, Google Home, tak? Był, nie, ten Facebook Home.
No, taki tak.
Launcher był kiedyś, taki kontekstowy, facebookowy, nie? To też jest trochę pójście w tę stronę.
No trochę, wiesz, to rzeczywiście jest to tak inne od wszystkiego, co widziałem. Znaczy oczywiście są wspólne rzeczy, nie wiem, ikonki są podobne, no żeby, bo przecież to muszą, musisz wiedzieć, co się pod tym guzikiem kryje, więc naturalnie będą podobne do czegoś, co już widzieliśmy, ale rzeczywiście no jest jednak to na tyle inne od systemów, które znamy, że no wzbudza pewne zainteresowanie. I co ciekawe, mam nadzieję, że skoro już pierwsze wycieki się pojawiły, to może się okazać, że na Google I.O., który jest właściwie za tydzień, już coś będziemy wiedzieć na temat funkcji. Może coś więcej. Może już jakaś będzie prezentacja tego, na jakim etapie zatrzymały się prace. Znaczy podejrzewam, że oni tam teraz, wiesz, pracują mocno, ale przynajmniej pokażą efekt tych prac w jakiejś sensownej formie.
Myślę, że jeszcze nie. Ale okay, mogę się mylić.
No, zobaczymy. Ale nie bądźmy serwisem technologicznym, który rozsiewa plotki, nie?
Mhm. Oczywiście. Ja, Wojtek, mam jeszcze jeden temat. Taki mój ulubiony.
No.
Jest coś takiego, jak w ogóle mój ulubiony człowiek, jeden z moich ulubionych człowieków, Maciej Cegłowski, ten, który zrobił Pinboard, założył coś takiego, co się nazywa Tech Solidarity. I to jest organizacja, która ma za zadanie połączyć ludzi, którzy pracują w branży tech i jakby żeby żyło się im lepiej, albo żeby ludziom żyło się lepiej, ale w takim sensie na przykład jeśli pracujesz w Facebooku, to Tech Solidarity pomoże ci na przykład jak zrobić, żebyś miał odwagę, żeby na przykład powiedzieć, że to jest niedobre, bo to może sprawić, że będziemy targetować osoby o innej wierze, nie? Albo wiem, że mój pracodawca robi coś shady, więc mogę z tym porozmawiać z kimś, kto powiedzmy jest, kto może im pomóc, tak? Co z tym zrobić? I teraz Tech Solidarity to jest w ogóle, są eventy, to są meetupy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni mają bardzo fajny dział resources. I to jest resources co robić, żeby żyło się bezpieczniej, żebyś był bezpieczniejszy. Są jakby takie dwa security guide'y, które tam są. One są dość mocno, naprawdę mocno ograniczające na zasadzie co powinno się robić, a czego nie powinno się robić, żeby być bezpieczny. Ale jest bardzo dużo faktycznych porad, które można wdrożyć w nasze życie. I on tutaj mówi o takich rzeczach powiedzmy podstawowych, jak na przykład nie wysyłaj bardzo ważnych informacji mailem. Nie wrażliwych rzeczy nie wrzucaj do Evernote'a czy do Dropboxa. Nie backupuj swoich urządzeń do Google Drive'a czy iClouda, czy do Clouda w ogóle. Nie używaj Androida, tylko iPhone'a.
Tak, ja tak przeglądam tą listę i ona jest jakby zupełnie nie wdaje się w szczegóły. Po prostu rób tak, a nie rób tak. Bo tak. Ktoś już to sprawdził i ja oczywiście, wiesz, no my tam tą wiedzę mamy trochę szerszą i domyślam się, z jakiego powodu niektóre rzeczy są takie, a nie inne, ale muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, bo rzeczywiście, jeżeli mówimy do takich, powiedzmy, zwykłych użytkowników, no dziennikarze, to może, w zależności ja myślę, od branży, wiesz, mogą być przecież też zwykłymi, to właśnie chyba takie instrukcje dla nich są lepsze, tak mi się wydaje, że to jest po prostu tak rób, koniec.
Tak. Szczególnie, że z drugiej strony to są takie dość, wiesz, często bardzo ograniczające tych dziennikarzy prośby, no nie? Mm-hmm. Ale my wiemy, z racji tego, że wiemy jaki jest background, że to są faktycznie dobre rzeczy, no nie? Tutaj na przykład on pisze, jeśli możesz, pracuj na swoim telefonie, bo jest najbardziej bezpiecznym urządzeniem, jakie posiadasz, jeśli posiadasz iPhone'a, no nie? Ale jest tam jedna fajna rzecz. A, wszystko tutaj jest, wszystkim oczywiście ja tu się zgadzam, powiedzmy może odnośnie Google Chroma, że on tutaj mówi, żeby używać Google Chroma, nie używaj Safari, nie używaj Firefoxa. No, z jednej strony tak, bo Chrome jest bezpieczny, z drugiej strony jak się tylko zalogujesz, no to już wszystkie twoje rzeczy lecą do Google'a, więc może...
No, ale nie boi się tego, tak? No bo nawet zachęca do korzystania w niektórych przypadkach z Chromebooka, no który jakby wiesz, tak, bierze tak. wszystkie dane. Natomiast no, z jakiegoś powodu ale wiesz, nie jest to problem, tak?
Secure option for opening attachments, no nie? Mhm. No bo Chromebooka nie zawirusujesz takimi rzeczami, które możesz dostać w tym. Jest jeszcze do tego bardzo fajna rzecz, którą tu dopiero pierwszy raz znalazłem, a zastanawiałem się, czy są i jak je wyszukać.
No...
Chodzi o to, że on mówi, kiedy podróżujesz, zabieraj ze sobą USB filtr, którego będziesz używał na lotniskach i w hotelach. I to jest urządzenie, które on akurat poleca konkretnie Portapow,
okay.
Które jest z Wielkiej Brytanii. Oni na Amazonie akurat on tam podrzucił linka. Ja też podrzucę linka bezpośrednio do tej strony. To jest, Wojtek, takie urządzenie, które wkładasz pomiędzy kabel a laptop czy ładowarkę, czy po prostu port, który blokuje przesył danych. Co oznacza, że jeśli na przykład jest zainfekowany port USB, tak, gdzie jeśli podłączyłbyś swój telefon z Androidem czy z iPhone'em, to on pobierze ci dane z telefonu. No wiesz, jak masz fizyczny dostęp do telefonu, to zwykle jest już słabo. A porta POW blokuje przesyłanie danych, więc okay. Jedyne co możesz zrobić, to ładować. I do tego pozwala na fast charge, nawet taki przełącznik, więc to nie jest tak, że jak będziesz z tego korzystał, no to twój telefon będzie ładował się wolniej, tylko będzie po prostu prędkość szła normalna. Mm-hmm. I nie sprawdziłem jeszcze, czy można, w ogóle tak, na Allegro jest tylko jeden Portapow, jak wpisałem. Akurat można kupić sobie za 20 zł z wysyłką za 30 kabel na micro USB.
Aha, no to tylko dla Androida, nie? Czyli tak. Nie ma tej samej przejścióweczki. A tu widzę na Amazonie jest po prostu z jednej strony ma wejście USB, a z drugiej wyjście. No.
U nich na stronie też takie są. No. I na stronie kosztuje jeden taki 4,5 funta, a jak chcesz kupić w pakiet dwóch, to kosztują razem 8 funtów, więc tam oszczędzasz funt.
No ciekawe rozwiązanie, bo szczerze mówiąc, ja zawsze mam tak, że okej, okay, spoko, jeżeli w na przykład środkach komunikacji miejskiej są po prostu zwykłe gniazdka. No to wtedy wpinasz się swoją ładowarką i wiesz, że nic się z twoim sprzętem nie stanie. Ale w momencie, kiedy są montowane po prostu dziurki USB, no to ja mam jednak taką... No mam problem z tym, żeby się do tego czymkolwiek podłączyć, bo o ile iPhone ma jednak jakieś zabezpieczenia i zawsze mówi ci i pyta cię, jeżeli wykryje, że po drugiej stronie jest komputer, to mówi hej, czy chcesz ufać temu komputerowi, no to i masz decyzję, tak czy nie, no to, a wiesz, a Android, no podejrzewam, że tam można dużo zadziałać, jeżeli chodzi o sam, jeżeli masz fizyczny dostęp do portu micro USB. No...
Ja właśnie, w ogóle to się nazywa, Wojtek, USB kondom.
Naprawdę? Tak. Bardzo ładne.
Ja właśnie teraz sobie szukam, bo chciałbym coś takiego kupić.
No ma faktycznie, to sens, ma to sens.
Faktycznie, zdecydowanie to ma sens, jeśli jest się, jeśli chcesz, wiesz, ładować bezpieczny telefon po prostu w takich miejscach. Szczególnie, że tych ładowarek jest bardzo dużo w różnych miejscach, no nie? Mhm. I zachęcają, podłączy sobie telefon i tak dalej. Fajnie, ale z drugiej strony, kurde. Dlatego to jest rzecz, którą polecam. Jeszcze nie wiem, gdzie to kupić, jak może mi się uda znaleźć konkretnie miejsce, w którym to warto kupić za dobrej cenie do Polski. No to...
Będziemy linkować.
Tak, będę zdecydowanie linkować.
Znaczy to Amazon wysyła do nas. A nie, does not ship. O, świetnie.
No właśnie. A Porta Pou wysyła do Polski? Chyba tak. Właśnie sprawdzę. Okay. Hihi.
No, ale bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. I te porady, z tego co widzę, oczywiście są skierowane przede wszystkim do dziennikarzy, którzy gdzieś tam, no, jest dużo większa szansa, że posiadają dane, które nie powinny wyciec albo no, które powinni chronić. Więc rzeczywiście no, jest to taki poradnik dość ostry. Ale gdybyśmy wykorzystali chociaż wiesz, połowę z tych porad, no to dlaczego nie? Na pewno jest to otwierające oczy na pewne rzeczy, więc warto to przeczytać. Jest krótkie, bardzo konkretne. Sam teraz odpaliłem i wiesz, już zdążyłem przeczytać całe, więc zdecydowanie warto.
Powiem ci Wojtek, że właśnie sprawdziłem ten Porta Pou, możesz sobie za dolka. Za 9 funtów z przesyłką 2. Można kupić. 9 funtów to jest 9 GPB. Tu PLN. To jest Wojtek 45 zł. 20 zł za jedno.
To nie jest dużo.
Żeby żyć bezpiecznie. A w ogóle najlepsze jest to, że jest taka strona, która nazywa się ThinkStop, która też właśnie takie coś daje. Formerly the USB condom.
Czyli jednak był rebranding malutki. Świetnie. Ale no ciekawe, bardzo ciekawe.
Jest w ogóle to na AliExpressie, no nie?
No.
A jest też, widzę, że są też na Allegro jakieś, aha, na archiwum. I ktoś sprzedawał na tym. Aha, adapter nowy nieużywany sprzedaje, bo zamówiłem za dużo.
Z AliExpress, wiesz, ojej, za nie, 5 dolarów 500 sztuk, ups.
Porta Pou ktoś właśnie miał i sprzedawał i już nie sprzedaje, więc chyba...
Okej, okay. Rozeszły się pewnie.
Mhm. A na AliExpressie, Wojtek, one kosztują, uwaga, 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 7 dolarów.
No to nie tak mało.
No wcale. Nie, no to w takiej opcji ja bym po prostu już zamawiał Porta Pou od tych...
Oficjalnie, normalnie.
Oficjalnie, tak.
Ja mam jeszcze dwa szybkie tematy. Jeden to jest fajna gierka, ale tym razem na PS4. Warto się zainteresować, ponieważ jest w PS Plusie w tym miesiącu, więc pobierajcie, jeżeli macie PS Plus wykupiony. Alienation. Fajne. Strzelanka, taka szczelanka typowo, ale nie FPS, tylko widok jest tak jak w Diablo, tak wiszący. I strzelanie jest do alienów, którzy cię otaczają i biegną wielkimi hordami, a ty musisz strzelać do nich i szybko biegać i wykorzystywać jakieś znajdźki i power-upy i w ogóle. I jest mega fajna grafika i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiłem grając w tą gierkę. Co ciekawe, jest to jedna z niewielu i uważam, że cały czas jest za mało gier tego typu. Można w nią grać nawet we czterech graczy na jednej konsoli. Co jest awesome, bo no mówię, bardzo brakuje takich gier, że kurczę, możesz się ze znajomymi spotkać i po prostu popykać w jakąś grę. A ta jest za darmo, więc warto zagrać, polecam. A druga rzecz, bardzo króciutki temat. Stworzyłem potwora. Zresztą wrzucałem to na Twittera już chyba 2 tygodnie temu, ale nie miałem okazji jeszcze o tym opowiedzieć. Otóż kiedyś był taki case do rozwiązania, a ja takie case'y bardzo lubię, zresztą sam o tym dobrze wiesz i często o nich opowiadam. Mieliśmy taki problem, że i to znowu z pracy trochę się zahacza. Mamy DJI Osmo, taką kamerkę, która jest na gimbalu od razu zamontowana. I ona potrafi kręcić w 4K i w ogóle jest wypasiona. Ma specjalną aplikację na iPhone'a i nawet w zestawie masz od razu taki trzymak na iPhone'a, bo kładziesz sobie na tym trzymaku iPhone'a i to iPhone ci pokazuje podgląd obrazu z kamerki i pozwala ci też ustawiać jej wszystkie parametry. I spoko. I ma możliwość też streamowania na Facebooka. I inne platformy chyba też, ale to akurat nas nie interesuje, chodziło o Face'a. No i teraz problem polega na tym. Jeżeli łączysz się z tą kamerą za pośrednictwem Wi-Fi, to oznacza, że jedynym interfejsem, przez jaki możesz wysyłać sygnał do Facebooka, to jest LTE. No i teraz problem polega na tym, że jeżeli siedzisz w jakiejś kurde piwnicy, no to jesteś trochę we dupie, no bo wiesz, Wi-Fi zajęte, LTE nie ma, bo jest bardzo, bardzo słabe i na przykład niewystarczające do streamowania. No i co począć? No więc ja szukałem rozwiązania i okazało się, że moja magiczna przejściówka, tak zwany biały kruk wśród przejściówek, czyli kamera, kit, ale ten z możliwością ładowania. I tutaj akurat to jest bardzo istotny fakt. Musi być ta przejściówka z opcją ładowania z zewnątrz, ze względu na to, że kolejna przejściówka z MacBooka Air, bo ona właśnie wyszła w tym czasie, kiedy wychodził MacBook Air, bo on był pierwszym komputerem Apple'a, który nie miał złącza ethernetowego. I do niego specjalnie pojawił się dongle, który podłączało się do kompa przez USB, a z drugiej strony było po prostu wejście ethernetowe. I ta sama przejściówka działa też z iPhone'em. Czyli podłączasz do iPhone'a przejściówkę kamera kit z ładowaniem, ładowanie z sieci albo z jakiegoś powerbanka podpinasz i podpinasz przez USB ten Ethernet i tam wpinasz już kabel normalnie ethernetowy z internetem. W menu iPhone'a pojawia się nowa funkcja, nowa pozycja Ethernet i tam możesz sobie skonfigurować, jeżeli chcesz mieć stałe IP czy zmienne IP, whatever, to tam też można to zmienić. Uśmiecham się, pewnie słyszysz, że się uśmiecham, jak to mówię, bo po prostu myślałem, że to jest jakiś totalny absurd, a jednak okazuje się, że oprogramowanie iPhone'a, że oni w ogóle, wiesz, rozkminili to, że ktoś gdzieś kiedyś będzie chciał zrobić coś takiego. No bo wiesz, jednak te drivery ktoś musiał napisać. No to nie jest z kosmosu, tak? A okazało się, że właśnie to zestawienie tych wszystkich gadżetów działa i można podłączyć iPhone'a do kabla i to oznacza, że masz wolne Wi-Fi i możesz spokojnie streamować właśnie z takiej kamery, czy z GoPro, czy z jakiegokolwiek innego urządzenia, które łączy się przez Wi-Fi do twojego iPhone'a, a do internetu łączysz się przez kabel. Działa sprawnie, streamuje też. Sprawdzałem też streamowanie na przykład z GoPro na peryskopa, który wprowadzili tam chyba w zeszłym roku i też to działa po kabelku, więc jestem pod wrażeniem. Szacun dla tych ludzi, którzy pisali te drivery i rzeczywiście to wszystko śmiga.
To jest, ale to w ogóle jest od wersji iOS-a chyba dziesiątki czy coś takiego?
Nie, właśnie od dziesiątki pojawiła się w ogóle ta funkcja w ustawieniach. Natomiast działało to już nawet przed 9.3.5. Specjalnie to sprawdzałem, bo mi Jacek Zięba zwrócił na to uwagę, że mówi, o to od 10.2, nie? Ale ja zobaczyłem, że poradnik, który czytałem, żeby w ogóle, że to właśnie tak działa, był opublikowany gdzieś tam właśnie w takim czasie, że jeszcze nie wyszedł 9.3.5 wersja systemu. Czyli okay. Ewidentnie jakby działało, ale nie było żadnych dodatkowych opcji, czyli po prostu przez DHCP. A teraz okazuje się, że masz jeszcze dodatkowe opcje, żeby to jakoś ustawić. Także, no kurde, działa, nie? Spoko. A ciekawe jest to jeszcze, że kupiłem wcześniej inną przejściówkę, nie Apple'ową i ta nie działała już. Więc no, ewidentnie trzeba mieć wszystko Apple.
Tylko Apple.
Aż musiałem się wysmarkać, przepraszam.
No dobra. Czy mamy coś jeszcze, Wojtek?
No ja się wystrzelałem chyba ze wszystkiego. Czeka mnie teraz przygoda, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale nagrywamy dzisiaj w czwartek, głównie ze względu na to, że ja teraz jutro wylatuję do Transylwanii, będę tam do poniedziałku rano.
Zostaniesz wampirem?
Może, zobaczymy, czy się ktoś pokusi, żeby mnie pogryźć. I później jeszcze z tej Transylwanii lecę na Ibizę, gdzie będę od poniedziałku do środy. I w środę wieczorem dopiero ląduję. Więc będę za tydzień. Będę dużo robił rzeczy w internecie, ale na innych kanałach, nie prywatnych, chociaż może sam też coś napiszę śmiesznego. Więc śledźcie to, co dzieje się w internecie, jeżeli was interesuje. I będę miał nowy aparat ze sobą, Lumixa, i mam nadzieję w ogóle porobić jakieś vlogaski, więc może się to uda. Jak się uda, to zalinkujemy, jak będę dumny. Jak się uda i będzie syf, to nie zalinkujemy. A jak się nie uda, to też nie zalinkujemy. To jest wszystkie opcje, teraz powiedziałem.
Dzięki, Wojtek.
Pozdrawiam.
Ślepej nie być. Dobrze. To w takiej opcji ja wam bardzo dziękuję, tobie też, Wojtku, bardzo dziękuję. Życzę ci miłego wyjazdu do Transylwanii. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zostaniesz wampirem. A my cóż, słyszymy się już w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. W ogóle ja w przyszłym tygodniu też wyjeżdżam.
Kurde, no nieźle. A to kiedy nagramy?
Ale jadę do Gdańska i wracam w piątek.
To damy radę.
No, jadę po prostu na cały tydzień do Gdańska.
Bardzo to szanuję. No i co? No. Do usłyszenia w takim razie za tydzień.
Elo.
Hejo.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.